Ojcze, bracia i siostry, ojcze, drodzy przyjaciele. Zaczynamy od pieśni, jak błogo wiedzieć, Jezus jest mój. Nie wiem, czy wszyscy się potrafimy utożsamić ze słowami tej pieśni, więc sprawdźmy. Odpowiedzmy sobie to pytanie, gdy będziemy śpiewać, czy mogą to być nasze osobiste słowa, że Jezus jest mój. Czy naprawdę, oczywiście nie taki mój w sensie osobisty i tylko mój, bo On nikt dla nikogo nie jest takim osobistym, On jest dla wszystkich jednakowo, dla nikogo bardziej niż dla drugiego, bo przyszedł, aby wszystkich zbawić, aby okazać miłość wszystkim. No ale jedni już z tego skorzystali i mogą powiedzieć, mój Jezu, a inni jeszcze nie mogą. Sprawdźmy, czy my możemy. Śpiewajmy tę pieśń na początek naszego nabożeństwa. Jest na przykład w małżeństwie. Wcześniej zabiegamy o kontakt, o czas, o uwagę, o wyrażamy miłość, a potem, jak się już pobiorą ludzie, no to on jest mój. No mój chłop tam, co tam już w ogóle. I nie trzeba się już nim przyjmować, zabiegać o niego i już mu miłych słów mówić, bo to już jest mój, ona jest już moja, nie? Otóż tak nie jest. Tak być nie powinno, a zwłaszcza w relacji z Panem Jezusem potrzebujemy na co dzień poszukiwać bliskości z Nim, przedzierać się przez kąsz różnych spraw, jak przez haszcze jakieś się musimy przedostać. Tak do Jezusa powinniśmy na co dzień zmierzać. Psalm 130 mówi tak, z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Dusza moja, uwaga, oczekuje Pana. Tęskniej niż stróże poranku. Bardziej niż stróże poranku. Tak dusza nasza ma oczekiwać Pana. Tak wyglądać w społeczności z Nim. Tak tęsknić. Jak stróż czeka przez noc, gdzie złe różne ludzie chodzą, to on czeka, żeby się widno wreszcie zrobiło. Pamiętam, jak tu na początku pilnowałem dworu, jak jeszcze nie było prądu, nie było ogrodzenia, było czarno, ciemno. Och, żeby już się zrobiło widno, żeby już się, jak już widno się, a uff, jaka ulga. I tutaj psalmista mówi, on tak Pana oczekuje, bardziej nawet niż stróże poranku wyczekują. Więc powstańmy, bracia i siostry. I po tej pieśni, którą zaśpiewaliśmy, zwróćmy się do naszego Zbawiciela i dajmy Mu wyraz tego, że potrzebujemy Go, że tęsknimy za taką bliską relacją z Nim, że chociaż On już jest nasz, to jednak potrzebujemy na nowo odnawiać tę naszą społeczność z Nim. A jeśli ktoś jeszcze nie może powiedzieć, że Jezus jest mój, niech zawoła teraz, niech Go poprosi, Panie, przyjdź do mnie, zmiłuj się nade mną, chcę też należeć do Ciebie. Panie Jezu, pragnę Ci serdecznie podziękować tego poranku, że mogę śpiewać ze spokojnym sercem, z przekonaniem wewnętrznym, że jesteś mój, bo zamieszkałeś w moim sercu, bo dałeś mi dar wiary, bo przyjąłem Ciebie do mojego serca, bo poprosiłem Ciebie, abyś był Panem mojego życia i wierzę, że tak jest, ponieważ Ty tak obiecałeś w swoim słowie, że jeśli ktoś do Ciebie przyjdzie, jeśli ktoś wyzna wiarę w Ciebie, to otrzymuje dar życia wiecznego i staje się Twoim dzieckiem, że dajesz prawo takim osobom, by się stały Twoimi dziećmi. Dziękuję Ci, że mam to prawo przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękuję Ci za to, że każdy z nas, kto jest dzisiaj tutaj w tej sali, może przeżywać osobistą społeczność z Tobą. Że nie musi tak być, że tylko jakieś wrażenie ogólne, jakaś ogólna informacja, że inni coś tu przeżywają z Bogiem. Że to, Panie, może się przerodzić dla każdego osobistą, bliską więź z Tobą. Dziękuję Ci, że przyszedłeś do każdego człowieka, że przyszedłeś, aby okazać miłość każdemu osobiście. Dziękuję Ci za to. I modlę się, abyś teraz, Panie, wejrzał na nas tu zgromadzonych. Prosimy Ciebie, przyjdź do nas, Duchu Święty, i napełnij nas Twoim Duchem. I przemów dzisiaj do nas. I daj nam łaskę, Panie, abyśmy przeżywali taką prawdziwą, bliską więź z Tobą podczas tego zgromadzenia. Dziękujemy Ci, że jesteś tu między nami, Duchu Święty. Cieszymy się z tego i błogosławimy Ciebie, naszego Pana, pośród nas. Błogosławimy Ciebie, że też odwiedzasz dzisiaj wszystkie inne zbory Twoje, że w tysiącach miejsc na ziemi jesteś dzisiaj obecny. Cieszymy się z tego, Panie, że dla całego Kościoła Twojego jesteś tak bliski i tak obecny, że każdy osobiście może z Tobą rozmawiać i być pewnym, że Go wysłuchujesz. Cieszę się z tego, Panie, i oddaję Ci chwałę dzisiaj pośród nas. Amen.
Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg, Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną, aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg, Jakuba.
Zamieniłeś radość moje w syn. Chcę, Panie,
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, wyznaczyłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc was był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili, Ojca w imieniu moim dał wam.
Thank you.
Wszyscy złoczyńcy i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki.
Bye.
strachami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dręczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe imienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje.
Demokracja, że źródłem władzy jest to, co chce większość. Wola ludu przesądza o tym, co będzie się działo, kogo wybierzemy. Ale dawniej była monarchia, czyli że jeden człowiek rządził, on skupiał w sobie wszystkie takie funkcje jak sąd, powiedzmy prawo, i wykonywanie tego prawa, on to trzymał w swoim ręku. No i oczywiście wielu się to nie podobało, dlatego doszliśmy do demokracji. A jaka władza jest w Królestwie Bożym? Demokracja? Niektórzy mówią teokracja, to znaczy, że Bóg panuje, że Bóg całkowicie panuje. Ale może to być mylące pojęcie dla kogoś, kto trochę tak czyta, zna historię, bo wiecie, że z tą teokracją jest tak, że to kapłani wzięli władzę i mówią, jest tu teokracja, Bóg rządzi, ale znaczy my tak naprawdę rządzimy i my decydujemy, jak będzie w tym naszym państwie, jak to będzie wyglądać. W imieniu Bożym przejmują tę władzę. No i na szczęście w Królestwie Bożym tak nie będzie, że to jacyś kapłani będą nami rządzić, że sam Bóg będzie rządził. Tego chciałem dzisiaj, postępując w naszym rozważaniu Księgi Objawienia Świętego Jana, byśmy porozmawiali o panowaniu, o królowaniu Jezusa Chrystusa. I zatytułowałem nasze dzisiejsze rozważanie Intronizacja Chrystusa Pana. Otwórzmy Objawienie Świętego Jana, 11 rozdział i czytamy od 15 wersetu. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał. I nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. Otóż ten tekst Słowa Bożego, który mówi o tym, co się zbliża, co nadchodzi, zapowiada, opowiada, no, przedstawia nam ten właśnie wielki akt intronizacji Chrystusa. W przekładzie, w tym nowym przekładzie Słowa Bożego, ta myśl jest oddana następująco. Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa i królować będzie na wieki wieków. Mówiliśmy już, zaczynając, że żyjemy w czasach demokracji, a to oznacza, że się odchodzi od tej formy sprawowania władzy, jaką jest monarchia. Już tylko w nielicznych miejscach jeszcze gdzieś tam jest ten ustrój monarchii, ale i nawet tam, gdzie jest, to też się kombinuje, żeby to nie była taka monarchia prawdziwa. Mówi się o monarchii konstytucyjnej, tam gdzie po prostu konstytucja określa, co król, co władca może, a co nie może. Konstytucja. Zebrali się ludzie, ogłosili: nasz król może to, a tego już nasz król nie może. Ot masz, to za monarchia. To żadna monarchia. Ludzie określili, co król może, a czego nie może. Albo monarchia parlamentarna, gdzie król musi się dzielić władzą z parlamentem. I jak poprosił ładnie parlament, to parlament powie: no to możesz se królu to zrobić, ale jak nie, to zagłosujemy, nam podpadniesz. Jest też oczywiście i monarchia elekcyjna, to taka monarchia, gdy się władcę wybiera w głosowaniu narodowym. Wybraliśmy sobie króla, proszę bardzo, a jak nie, to za 4 lata sobie innego króla wybierzemy. Tak ludzie myślą, że nawet króla by chcieli sobie wybierać. Zresztą tak było w historii nieraz, że sobie ludzie wybierali króla. W naszym kochanym państwie polskim już 3 razy intronizowano Chrystusa Pana, żeby był królem Polski. A jest królem Polski Jezus Chrystus? Nie. To mieszane uczucia niektórzy mają. To nie jest. Jest? Chrystus Pan króluje w Polsce teraz, czy nie? Nie króluje. Chociaż 3 razy go wybierali. I tam król jakiś kiedyś, i jakiś tam parlament kiedyś, i jakiś tam prymas kiedyś mówił: ogłaszam, że teraz królem Polski będzie Chrystus. Ale nie jest. Bo Chrystus Pan to nie jest taki król, którego sobie można wybrać, a którego sobie można potem odrzucić. Można sobie z nim zrobić, co się chce. Nawet nie jeden chrześcijanin myśli sobie, że on może sam uczynić sobie Chrystusa swoim Panem i Królem. Tacy ważni się czują. Tak nam głoszona jest czasem Ewangelia, że niektórzy kaznodzieje mówią: uczyń Jezusa Chrystusa Panem swojego życia. I ja rosnę. Mówię sobie, no, to dzisiaj to zrobię, albo jeszcze nie zrobię i jeszcze Chrystus będzie musiał z tydzień poczekać, zanim zakróluje w moim życiu. Tak my sobie czasem nieświadomie tak jakoś się układa w naszym życiu, że nam się wydaje, że my możemy zadecydować, czy Chrystus będzie królował w naszym życiu, czy nie. Tak jest do tej pory, a zwłaszcza w tych czasach kwitnącego humanizmu, demokracji, ludzie bardzo łatwo idą tą ścieżką myślenia, że to oni decydują, że Chrystus będzie panował lub nie. A On nie panuje jeszcze. Nasz tekst mówi, że dopiero przyjdzie czas, kiedy On przejmie panowanie. Gdy On przejmie panowanie, wtedy wszystko stanie się jasne, że On naprawdę panuje. I na pytanie MB, czy Chrystus Pan panuje dzisiaj, czy nie panuje, nie będziemy robić dziwnych min, bo będzie wtedy wiadomo, czy On panuje. Bo dzisiaj teoretycznie myślimy, że może panuje, no bo przecież On jest w ogóle Panem wszystkiego, ale tak to tak naprawdę, jak wyjdziesz na ulicę, jak włączysz telewizor, to jakoś nie widać, żeby Jezus Chrystus panował. Słowo Boże mówi, że przychodzi czas, że Jezus Chrystus, Syn Boży, zostanie intronizowany, czyli ogłoszony, obwieszczony Królem wbrew wszelkim trendom, myślom tego świata. Że to nie będzie absolutnie tak, że to zbierze się Parlament Unii Europejskiej albo jakiegoś światowego rządu i jak zagłosują, no to intronizują Chrystusa i On będzie królował. To wcale tak nie będzie. Ludzka pycha, ludzka duma tak sobie myśli, że to właśnie my zadecydujemy, czy będzie Chrystus panował, czy nie. Otóż nie On zacznie panowanie, dlatego że wybije czas na Bożym zegarze, gdy On przyjdzie, aby ustanowić swoje królestwo. I to będzie zupełnie niezależne od tego świata, wbrew temu światu. Cały świat będzie przeciwny temu, żeby Jezus Chrystus zapanował. Bo ten świat już od dawna jest przeciwny temu, żeby Chrystus panował. Gdzieś to w rozmowie z Piłatem Pan Jezus powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, to moi słudzy by walczyli, aby nie był wydany Żydom, bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd. To Królestwo Boże, Królestwo Chrystusowe nie przynależy jakby do tego porządku rzeczy. Nie może być więc ustanawiane według ogólnie panujących praw na tym świecie, w tym świecie zwyczajów tego świata. Król Jezus Chrystus to będzie dla ludzi myślących zgodnie z duchem świata całkowite kuriozum, jak gdyby. Co to w ogóle? To przecież już, to już przeszłość, jakaś monarchia, jakieś panowanie. Ale właśnie to może stanowić jeden z dowodów prawdziwego Królestwa Bożego, że właśnie Jezus Chrystus zostanie ogłoszony, obwieszczony Królem. Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Sam Pan to powiedział w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, 18 wersecie, a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czyli, że to, że Chrystus zostanie ogłoszony, obwieszczony Królem, to nie będzie jakieś przeciskanie się do władzy, że to nie będzie jakiś przewrót władzy, że to nie będzie związane z czymś nienormalnym z Bożego punktu widzenia, ale że to będzie po prostu wypełnienie, spełnienie tego, co u Boga jest już postanowione. No właśnie Bóg postanowił, że Jezus Chrystus otrzymuje pełną władzę na niebie i na ziemi. I nasz tekst z objawienia świętego Jana mówi, że taki moment się zbliża, taka chwila nadchodzi. Głos siódmej trąby i oto najprawdziwszy z prawdziwych, Syn Boży, Jezus Chrystus, obejmie władzę. Władzę absolutną. I oto, jak przeczytaliśmy, jak reagują ludzie Boży. 24 starców to symboliczna reprezentacja ludu Bożego Starego i Nowego Przymierza. Wszystkich wierzących razem wziętych. Jak reaguje lud Boży na tę prawdę, że Jezus Chrystus zasiada na tronie wiecznej chwały. Zasiada na tronie Królestwa, które już nigdy się nie skończy, które nigdy nie straci swojego wpływu panowania. Czytamy, a 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na swoje twarze i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że odwołałeś się do swojej wielkiej mocy i zacząłeś królować. Widzicie, co tu jest napisane? Lud Boży od lat, od zawsze wyczekuje na ten moment, kiedy wreszcie Bóg zacznie panować. Bardzo niedobrze się dzieje, że niektórzy ludzie dzisiaj już mówią, że to już jest panowanie Chrystusa. Robią wielki zamęt w niektórych umysłach i sercach, obwieszczając dzisiaj, że to już dzisiaj czas Królestwa Bożego, że to już teraz trwa, że to już w ogóle się wypełniło. To nie jest prawda. Tutaj przeczytaliśmy: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że odwołałeś się do swojej wielkiej mocy i zacząłeś królować. To znaczy, że to jest coś, co nastąpi, co przychodzi, co dopiero się stanie. I lud Boży reaguje w sposób entuzjastyczny. Lud Boży się właśnie z tego raduje, że Królestwo Boże się objawia, ponieważ Król Jezus Chrystus zasiada na tronie. Intronizacja to zawsze wielkie wydarzenie dla całego Królestwa. Jak się gdzieś tam odbywa na tym świecie jakaś intronizacja, to wiecie, co się dzieje. To wszyscy skupiają na tym uwagę i grają, i śpiewają, i się zwręczają. Jest cały taki protokół zachowań obwieszczony, bo naród się cieszy. Jeśli chodzi o Króla Jezusa Chrystusa, to w Królestwie Bożym, czyli pośród ludu Bożego, jest wielka radość z tego powodu, że On wreszcie zasiada na tronie. Bo to jest taki król, który jest absolutnie nieporównywalny z żadnym innym królem na ziemi. To jest taki król, który swoje życie oddał za lud, który poświęcił się dla ludu. Wyobrażacie sobie takiego króla, który zanim zasiadł na tronie wcześniej cierpiał, by przeszedł ukrzyżowanie, mękę straszną, aby zbawić nas z naszych grzechów, aby dać nam dar życia wiecznego. Proszę sobie pomyślmy przez chwilę, jak to będzie, gdy Chrystus Pan rozpocznie swoje królowanie. Pismo Święte nam trochę mówi o tym, jak to będzie, jaka będzie atmosfera w Królestwie Bożym. Jak diabeł będzie związany, jak on już nie będzie mógł wywierać złego wpływu, jak nie będzie już mógł kusić, jak nie będzie mógł ustawiać ludzi przeciwko sobie, jakże będzie to piękne żyć w Królestwie Bożym, gdy Chrystus Pan będzie na tronie. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, mówi Słowo Boże. To w ogóle nie w takich kategoriach się wszystko odbywa w Królestwie Bożym, że tu myślimy, no czy ten król to tak zrobił, że my teraz mamy więcej jedzenia, albo lepsze ubrania, czy już teraz mogę jeździć dobrym samochodem, czy ciągle muszę stary kupować. To nie w takich kategoriach w ogóle mierzy się atmosferę Królestwa Bożego. Tylko to jest sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. To jest atmosfera serca. I te trzy określenia w sposób pełny, wspaniały, doskonały opisują stan radości, zadowolenia, spełnienia każdego człowieka, który przynależy do Królestwa Bożego. Więc słuchajcie, zbliża się ten wspaniały czas, kiedy Pan Jezus rozpocznie swoje królowanie. Lud Boży się cieszy bardzo z tego, że Pan rozpoczął królowanie. Lecz czytamy też w Słowie Bożym, że nie wszyscy się tak cieszą z tego, że Chrystus Pan zaczyna królować. Otóż przeczytaliśmy, że narody wpadły w gniew, Wówczas przyszedł Twój gniew oraz czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty Twoim sługom, prorokom, świętym, tym, którzy się boją Twego imienia, małym i wielkim, oraz zniszczenia niszczących ziemię. Przychodzi czas tego królowania Chrystusa, a czytamy, że narody popadły w gniew. Bo w czasach demokracji, w czasach, kiedy to my decydujemy, co się będzie działo, my myślimy, że my decydujemy, ta prawda o tym, że oto zaczyna królowanie Chrystus, to nie wywołuje dobrej reakcji w niektórych sercach. Wywołuje złość, wywołuje gniew. Wiemy przecież nawet z obserwacji, że w wielu ludziach jest generalnie niechęć do władzy, do zwierzchności. Kogokolwiek by tu na ziemi nie wybrali, kogokolwiek nie wybiorą w tych wyborach, to na pewno będzie część ludzi bardzo niezadowolona. Kogo oni wybrali? To po prostu nie ma sensu. I jeśli chodzi o panowanie Chrystusa, to z tym panowaniem Chrystusa też tak będzie, że wielu nie będzie to na rękę, że Jezus Chrystus rozpoczął panowanie. Pan Jezus kiedyś mówił podobieństwo o 10 minach i tam pojawia się taka myśl, lecz poddani nienawidzili Go, wysłali więc za Nim poselstwo z tymi słowy: nie chcemy, aby ten królował nad nami. To jest Łukasza 19:14. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. To rzeczywiście będzie problem dla wielu ludów, gdy zostanie nagle obwieszczone, że Jezus Chrystus zasiada na tronie. Wszystkie te królestwa usuwa i przejmuje pełną władzę nad całym światem. To będzie nie na rękę. W psalmie 2 czytamy: czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciwko Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. I ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. W psalmie 2 to czytamy. Już w psalmie jest taka zapowiedź, taka myśl, że ludy się burzą przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Ludy się sprzeciwiają temu. Ale to nie zmienia wcale prawdy, bo te ludy mogą sobie nie wiem co robić, mogą się nie wiem jak burzyć. To nic to nie zmieni, ponieważ Bóg to postanowi. Jak reaguje Bóg na te ludzkie protesty? Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, czytamy w Słowie Bożym. Niech się burzą, mogą się burzyć, może im się to nie podobać, ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Panowanie Jezusa Chrystusa, mówiąc krótko, jest postanowione. Objawienie świętego Jana wyraźnie nam mówi, że zbliża się taki moment, że On zostanie intronizowany, ogłoszony królem. Bracia i siostry, pomyślmy, jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj, dla nas chrześcijan, tutaj siedzących w tej sali, żyjących w Gdańsku w XXI wieku. Jakie to ma znaczenie? Pomyślmy może najpierw, jaki rodzaj władzy bardziej nam odpowiada. Demokracja? Może niektórym się to podoba, jeśli dane im jest być po stronie większości, ale jak większość narzuca wolę mniejszości, to ci, co są w tej mniejszości, to nie są już tacy szczęśliwi, zadowoleni, nie? Bo to czasem jest przykre, że tam paru zagłosowało, że chcą, żeby za tramwaj trzeba płacić 4,50 czy tam ile i wszyscy muszą tyle płacić. Monarchia nam się podoba. No, gdy rządzi dobry król, porządny król, to jest okej, okay, nie? No ale wiecie, że jak to z monarchią bywało w historii, że czasem szaleńcy dorwali się do władzy. I było strasznie niebezpiecznie. My tutaj w tym gronie możemy się dowiedzieć z Pisma Świętego, że zbliża się taki czas, taki dzień, że będzie królował Jezus Chrystus. że będzie królował nad wszystkimi narodami, że on przejmie władzę i będzie królował. Król, który oddał swoje życie za lud. To jest właśnie prawdziwy król, dobry dla nas, miły dla nas. Tak mówi nam Słowo Boże i tutaj no po prostu serce nasze się raduje, że możemy zupełnie inaczej spojrzeć na to, co się teraz dzieje, na to, co tam jak ustanawiają władzę taką czy siaką. My się nie musimy tym aż tak bardzo trapić, nie musimy się tym aż tak bardzo przejmować, bo my wiemy ze Słowa Bożego, że to jest tylko kwestia czasu i przyjdzie Pan Jezus Chrystus i rozpocznie swoje panowanie. Możemy zgodnie z tym, co jest napisane w liście do Filipian, oczekiwać tego momentu, bo Słowo Boże w liście do Filipian w 2 rozdziale mówi, że ponieważ Syn Boży przyszedł, uniżył się aż do śmierci, śmierci krzyżowej, dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest właśnie dla nas takie światło w tunelu, wyraźne wskazanie, że to, co Bóg postanowił, z pewnością któregoś dnia się objawi, któregoś dnia się stanie. Co to praktycznie dla nas oznacza? To, że powinniśmy, że możemy, że należy z radością przyjąć tę prawdę o królowaniu Chrystusa. Żeby to, gdy On zostanie ogłoszony królem, żeby nas w żaden sposób nie zaskakiwało, tylko żebyśmy już dzisiaj, wiedząc, że On jest królem, wiedząc, że On jest Panem, że do Niego należy władza, żebyśmy my już dzisiaj całkowicie swoje serce Jemu poddali, żebyśmy już dzisiaj się Mu oddali. Ale to nie jest możliwe, żeby Chrystus Pan zapanował, zakrólował w naszym sercu, zanim wcześniej nie nastąpi detronizacja nas samych, naszego ego, naszego ja. Pamiętacie taki obrazek, gdy jest taki tron i na którym jest człowiek, ja na tronie siedzi, nie? 4 prawa duchowego życia, czytaliście. Jak to zrobić, żeby to ja zeszło z tronu? Sposobem na to jest krzyż. Krzyż. Nasze ja musi pójść na krzyż, musi zostać ukrzyżowane. I wtedy Chrystus Pan zasiada na tronie naszego serca. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czytamy w Galacjan 2:20. Żebym ja dzisiaj mógł tak wyznawać, to muszę najpierw zdetronizować siebie. MB musi zejść, musi zostawić koronę. Nie, to nie jest czas, żebym ja dzisiaj nosił koronę. Ja dzisiaj chcę służyć Panu Jezusowi Chrystusowi. W praktyce, co to oznacza już dzisiaj, że ja się poddaję rządom Chrystusa, że ja uznaję rządy Chrystusa? Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że dzisiaj każdego dnia słucham, jaka jest wola króla, co on mówi, jakie jest jego postanowienie. Ja się wsłuchuję w to. W praktyce to nie jest tak, że ten król Jezus Chrystus króluje tak, że on mnie musi dopaść i złapać mnie za ucho i powiedzieć, to masz robić albo to masz robić. To nie jest takie panowanie. To jest panowanie wśród ochotników. To jest panowanie w sercach ludzi, którzy pragną spełnić wolę króla, którzy, ponieważ właśnie przeżyli tę zmianę wewnętrzną, tę detronizację własnego ja i intronizację Chrystusa już dzisiaj w naszych sercach, to właśnie to królowanie Chrystusa jest takie, że my się dopytujemy, my chętnie chcemy służyć Jezusowi Chrystusowi, my chcemy Jego królowania, my pragniemy Jego władzy w naszym życiu, my się o to staramy, żeby absolutnie wypełniać Jego wolę. I właśnie w praktyce to oznacza to, że zaczynam dzień i myślę, że w odniesieniu do ludzi, do otoczenia, ja mam dzisiaj być jako sługa Jezusa Chrystusa. On króluje w moim życiu. On króluje, już nie ja króluję. Jeżeli ja dalej króluję, jeżeli ja jestem dalej jego wysokość MB, no to ludzie mają kłopot trochę, no bo muszą uważać. Bo jeśli na przykład się z MB ktoś nie przywita, albo się nie uśmiechnie, to jego wysokość MB jest obrażony, jakiś taki niezadowolony. Ktoś coś przykrego powiedział albo obgadał MB, to MB ma gulę tak zwaną, już ma już tak pewien dystans do tego człowieka. Ale jeśli MB zdetronizował MB-ga gdzieś tam zupełnie i Chrystus Pan króluje, a MB jest sługą Jezusa Chrystusa, to sługę można minąć bez słowa i się wcale nie obrazi. Ze sługą można się nie przywitać, tylko mu powiedzieć, że ma to czy tamto zrobić i on się nie obrazi i tak dalej, bo sługa to jest sługa. Chrystus jest Panem. W praktyce to musi być coś praktycznego, bo możemy sobie piękne piosenki tu śpiewać, że Jezus Chrystus jest Królem. Niektórzy tak się zapędzą, śmieją, królem, królem, jesteś królem, jesteś królem, już aż prawie, już im się w głowie kręci od tego, śpiewają, jesteś królem, ale wyjdą na ulicę, wyjdą na gdzieś tego i już okazuje się, że to nie Jezus jest królem, tylko oni są królami. Bo to oni decydują, że sobie pójdą albo nie pójdą, zrobią albo nie zrobią, przebaczą albo nie przebaczą. Ale jak Jezus jest królem, to my nie mamy innego wyjścia. Jeśli On panuje w naszych sercach, to my po prostu powiedział przebacz, to od razu przebaczam. On ci powiedział przeproś, to od razu przepraszam. Jeśli powiedział pomóż, to od razu pomagam. Nie ma w ogóle dyskusji. Bo nie ja siedzę na tronie, tylko On siedzi na tronie. Więc w praktyce dzisiaj poddanie się rządom Chrystusa oznacza, że ja stosuję się jako sługa Chrystusa, jako poddany Chrystusa. Stosuję się do Jego słowa z radością, bez ociągania się, bez oporu żadnego, z radością wsłuchuję się, doczytuję, biorę Biblię, czytam, sprawdzam każdego dnia, co On mi mówi, żeby to zastosować w moim życiu. Mało tego, Słowo Boże nam mówi też, że ponieważ Jezus Chrystus już panuje w naszych sercach, to my się też bez problemu poddajemy władzy świeckiej zwierzchni. No nie? Jeśli On naprawdę panuje w naszych sercach, to Słowo nam Boże mówi, Rzymian 13,1, każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. Więc dla wierzącego człowieka nie ma problemu, żeby się poddać władzy, jaka ona tam jest. Wierzący ludzie nie robią protestów. Nie lubimy tej władzy. Ula! Albo tam jakaś inna. Mordercy! I tego. Wierzący tego nie robią, ponieważ oni mają Pana. Mają Chrystusa Pana w sercu. I Chrystus Pan mówi, poddaj się tej władzy. Ta władza nie jest władzą, dlatego że siebie sama taką zrobiła. Ja panuję nad tym światem. Ja ustanawiam królów i zdejmuję królów. To ja decyduję. W ogóle w życiu wierzącego człowieka, odrodzonego z Ducha Świętego, w sercu którego króluje Jezus Chrystus, w ogóle nie ma tematu jakichś tam ruchów narodowo-wyzwoleńczych, jakiejś tam zmiany systemów, ustrojów i tak dalej. To w ogóle Królestwo Boże nie jest tego świata, naprawdę. Ktoś by powiedział, to jak ty tak mówisz, to byśmy mieli dalej komunę w Polsce, jakby by tak wszyscy myśleli. Jakby wszyscy tak myśleli, to byśmy nawet i komuny nie mieli, bo by było, w ogóle nie, byłoby całkiem inaczej, jakby wszyscy byli uczniami Jezusa Chrystusa. Ponieważ Chrystus Pan króluje w naszych sercach, to w praktyce także to ma polegać na tym, że my się wzajemnie podporządkowujemy sobie, podporządkowujemy się braciom i siostrom. Słowo Boże mówi o takim poddaniu się przywództwu duchowemu również. Na tym to też polega, bo tak właśnie postanowił Pan. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, bądźcie im ulegli, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. I jeśli ktoś jest naprawdę odrodzony z Ducha Świętego i króluje w jego sercu Jezus Chrystus, to on z radością takie słowo przyjmuje i poddaje się innym, starszym, młodsi się poddają starszym, poddają się bracia, siostry, poddają się bez problemu, są ulegli swoim mężom, jeśli są mężatkami i tak dalej. I to jest, ten Boży porządek jest określony. Chyba, że ktoś tylko myśli albo mówi, że jest chrześcijaninem, to mu nagle takie słowo strasznie uwiera. Co ja mam słuchać tam kogoś? Będzie mi mówił. On nawet młodszy jest ode mnie. Taki smarkacz będzie mi mówił, co ja mam robić. Ja mam przed smarkaczem takim się tam tłumaczyć, że ja z Kowalskim się nie mogę pogodzić i tak dalej. On będzie mi mówił, że ja mam przeprosić. Niech on najpierw tam sam sobie coś tego. To niewierzący człowiek. To może sobie myśleć, że jest wierzący. Ale jeśli ktoś tak reaguje na Słowo Boże, znaczy, że nie jest prawdziwie poddanym Jezusa Chrystusa. Słowo Boże nas przekonuje do tego, że ta nadchodząca intronizacja Jezusa Chrystusa powinna mieć już dzisiaj praktyczny wyraz w naszym życiu, w sercach tych, którzy do Królestwa Bożego przynależą, ci w sercach których już jest Królestwo Boże. My właśnie powinniśmy na tym świecie pokazywać, jak to jest, gdy Chrystus Pan panuje. I to, że tam na świecie dzieją się złe rzeczy, że ludzie na siebie nastają, że jest zawiść, zazdrość, pieniądz rządzi i tak dalej, to normalne, bo jeszcze Chrystus Pan nie zapanował. Ale tutaj, przy Olszyńskiej 37, to zdaje się, że mówimy, że już zapanował. Ten hektar tutaj, to jest ten rewir Królestwa Bożego, w którym mają panować zasady Królestwa Bożego. Miłość, wzajemny szacunek, uległość, oddanie sobie, wsłuchiwanie się w Słowo Boże, wywyższanie Jezusa Chrystusa, uniżanie samego siebie. I tak bym mógł mówić i mówić. Właśnie to jest ten nasz przywilej, że żyjemy w tej specjalnej strefie. Gdy się schodzimy razem, to jesteśmy w Królestwie Bożym, kawalątek Królestwa Bożego. Chrystus Pan tu jest. A jak On tu jest, to jest Jego Królestwo. To serca są Mu oddane, są Mu poddane. Słuchajcie, nadchodzi dzień jawnej i ostatecznej intronizacji Chrystusa, Jezusa Króla. Lud Boży wszystkich wieków, reprezentowany przez 24 starszych czy starców, jak w Biblii czytamy, podziękuję za to Bogu. Oni wstaną ze swoich tronów, upadną, pokłonią się i będą dziękować Bogu, że On zaczął, że wreszcie to, co było nadzieją, marzeniem, modlitwą przez całych pokoleń chrześcijan, wierzących ludzi, że wreszcie Bóg jakby skorzystał z tej swojej władzy i właśnie usuwa te wszystkie królestwa i rozpoczyna panowanie. 24 starców odda Bogu chwałę i podziękuję. A my jak zareagujemy? Jakby tak na przykład jutro to nastąpiło.
Radością.
Jak będzie jutro, nie wiem. Ale wiem, co może być dzisiaj. Że dzisiaj możemy po pierwsze zdetronizować własne ja. Jeśli chcemy właściwie zareagować na królowanie Jezusa Chrystusa, to dzisiaj koniecznie zdetronizujmy własne ja. Bo nawet czasem sobie nie zdajemy sprawy, jak się to własne ja potrafi po nodze od tronu wdrapać z powrotem i znowu zasiąść na swoim, że jednak ja tu muszę zapanować. Czym prędzej, bracia i siostry, powiedzmy Panu Jezusowi: Panie, dziękujemy Ci, że się zbliża ta chwila, kiedy Ty zajmiesz tron, że wszystkie narody, że wszystkie języki, że wszyscy będą to widzieli, wszyscy to będą musieli uznać, nie będzie w ogóle dyskusji. Dziękujemy Ci, że się zbliża taki czas, ale my, Twój lud, my Twoje dzieci, my ludzie, którym otworzyłeś oczy, już dzisiaj chcemy Twojego panowania w naszym życiu. Zdetronizujemy samych siebie, z radością pragniemy Twojego królowania, Panie Jezu. Zaśpiewamy pieśń: Wznieś, Panie, swój święty tron. Proponuję, żebyśmy powstali do tej pieśni i śpiewając tę pieśń, jakby rozpoczynamy modlitwę związaną z tym, o czym żeśmy dzisiaj mówili, z tym objawieniem Słowa Bożego, że przychodzi czas, że Pan zajmie tron i wszystkie narody będą musiały się poddać Jego panowaniu. A my tą pieśnią mówimy już dzisiaj, Panie, chcemy, by Twój święty tron stanął w moim sercu. Faktycznie gdzieś tam od wczesnych lat powojennych już się pojawiają i są tutaj i służą Bogu. I teraz przyszedł taki czas, że wyprowadzają się do Wrocławia. Mają dobrego wnuka, który chce się z nimi zaopiekować razem i przyjąć do swojego domu. I będą tam razem mieszkać i żyć. I chciałbym, żebyśmy tutaj odprawili naszych kochanych seniorów jako zbór, jako ludzie, którzy przez te lata byli towarzyszami życia i wiary i służby Bogu. Jeśli byście byli tacy uprzejmi, to jesteście w stanie tu przyjść do przodu, zapraszam serdecznie, chodźcie tu na chwilkę do przodu. Przygotowaliśmy Wam taką kartkę. W prezencie chcemy Wam dać na pamiątkę Słowo Boże z psalmu 23, wersetu 6, w przekładzie Biblii Tysiąclecia mówi tak: dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższy czas. Naszym życzeniem jest ta prawda Słowa Bożego dla Was, żeby dobroć i łaska Pana poszła za Wami w ślad przez wszystkie dni. Była tutaj i żeby poszła za Wami na te następne dni, gdy zamieszkacie, tymczasowo zamieszkacie we Wrocławiu. Ale żeby też było tak, że nie wiem, czy mnie widzicie, żeby było tak, że Gdańsk nie odlatuje z waszej pamięci, to chcemy wam dać taką książkę Gdańsk z góry. Żebyście sobie z góry spojrzeli na miasto, po którym chodziliście tyle lat po tych ulicach, chodnikach. I taką dedykację mamy tu wypisaną, albowiem nie mamy tu miasta trwałego. Gdańsk okazał się też miastem nietrwałym, ale tego przyszłego szukamy. Tego, z którego się już nigdy nie będziemy wyprowadzać, którym będziemy na wieczność. Umiłowanym Jezusie Chrystusie, seniorom Janinie i Mikołajowi Jakoniukom na pamiątkę wielu dekad przeżytych w Gdańsku oraz kilkunastu lat czynnego udziału w życiu zboru Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie, serdecznymi życzeniami błogosławieństwa Bożego w nowym miejscu ziemskiego pielgrzymowania bracia i siostry z Gdańska. To wam dajemy, a tutaj też taką kartkę z dworu Olszynka, żebyście mieli sobie na pamiątkę miejsce, w którym ostatnio tutaj bywaliśmy razem. Mamy tutaj kwiaty, siostra Ela w imieniu zboru kwiaty. I słuchajcie, bracia i siostry, powstańmy, może najpierw jeszcze teraz chwilę i pójdźmy wspólnie razem w głos i podziękujmy Bogu za siostrę Janinę i brata Mikołaja. I prośmy Pana, aby ich poprowadził w tych sędziwych latach, tam w tym nowym miejscu, gdy będą się przecież zmagać z różnymi trudnościami, nowym miejscem. Módlmy się, niech łaska Pana im towarzyszy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, żeś był dobrym naszym Bogiem, który przez wszystkie lata nasze troszczy się o nas, myśli o nas i prowadzi nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj stanąć Janiną i Mikołajem przed obliczem Twoim. Na tym przejściowym momencie ich życia, gdy się będą przynosić do dokładu. Modlimy się, Panie, dziękując Ci dzisiaj za ich świadectwo, za ich obecność między nami, za ich trud, który wkładają w życie sporu, za serce, które oddawali, za pracę, którą wykonywali, za ciasta, które się stajemy na piekła dla sporu, za kwiatki, które sadziła. Panie, dziękujemy za te wszystkie akty Twojej troski, za te wszystkie odwiedziny, które oni odbywali, troszcząc się o różnych ludzi chorych, samotnych. Dziękujemy Ci za ich służbę, za ich piękną służbę przez te lata. Dziękujemy Ci za to. A teraz modlimy się, Panie, abyś prowadził dalej Twoją sprawę, aby ta przeprowadzka nie była dla nich przykra, aby nie była ciężka dla nich, Panie. Obłogosław ich w dobrym miejscu. Aby byli otoczeni ludzi, którzy będą ich kochać i troszczyć się o nich. I w których będą się czuli dobrze, Panie. Modlę się, byś złagodził też ten ból rozłąki, rozstawienia własnego domu, w którym tyle lat mieszkali. Prosimy Cię, Panie. Obłogosław i wypełnij radością Ducha Świętego. O to się modlimy, Ojcze, w dzień Jezusa. Amen. Amen. Chciałbym jeszcze, byśmy poświęcili chwilę uwagi jeszcze jednej rodzinie, małżeństwu z dziećmi z Ukrainy, tak? Arkadii, jego żona Ola i dwójka dzieci. Jeśli byście byli tacy uprzejmi przyjść tutaj na chwilę do przodu, chciałem, żeby, ponieważ najczęściej tylko brat Arkadii tutaj między nami bywał, a nie widzieliśmy jego żony i dzieci, chciałem, żebyśmy dzisiaj tutaj zobaczyli z przodu razem. I chciałem powierzyć ich małżeństwo naszej większej uwadze, bracia i siostry. Oni są uchodźcami wojennymi, uciekli, ponieważ nie mieli tam możliwości żyć. Swego czasu przyszli źli ludzie i zabrali już cały majątek, który brat Arkadii miał. Przyszli i po prostu kazali się w 2 godziny spakować, wszystko musieli zostawić. I już nie mieli domu, już nie mieli pieniędzy i taki los tam, no może nam się wydawać, że to niemożliwe w tych czasach, ale niestety tam gdy zajmowano Krym na lata, na dwa lata przedtem, zanim Krym Rosjanie przejęli, takie rzeczy się zdarzały, że przyjeżdżali ludzie nie wiadomo skąd i nagle, jeśli miałeś coś, a im się to spodobało, to przez krótki czas potrafili ograbić całkowicie, zabrać wszystko, przyłożyć karabin do głowy bratu Arkadiemu i powiedzieć, masz 2 godziny, żeby się spakować, proste rzeczy i już cię tu nie ma. I oni to przeżyli. I teraz przyszedł na nich trudny czas, bracia i siostry, bo są na obcej ziemi, jeszcze nie wiadomo, co rząd polski zrobi z nimi, jeszcze nie dali odpowiedzi, serce im drży, dali im tam troszeczkę pieniędzy, jak uchodźcom, co wystarcza ledwie na wynajęcie mieszkania, ale już na życie. Jest problem z pracą, bo nie mogą podjąć pracy. Zresztą wiecie, jak jest z pracą, jak łatwo tu pracę dostać, jak jeszcze jest się obcokrajowcem i nie zna się języka polskiego. Więc chciałem położyć ich życie naszej uwadze, bracia i siostry. Brat Arkadii jest wykwalifikowanym maserem. Może masować. Tam, ja tam się nie znam na tych rzeczach. Ale jeśli by ktoś potrzebował takiego zdrowotnego masażu, to proszę was, skontaktujcie się. W ten sposób pomożemy bratu Arkadiemu. On nie będzie brał dużo pieniędzy, a my będziemy mogli mu jakoś pomóc w ten sposób. Jeżeli byście byli tacy chętni, żeby w ten sposób pomóc, no to proszę bardzo, dawajcie znać, kontaktujcie się bezpośrednio z nim, albo mówcie to mnie, albo któremuś z braci, żebyśmy to jakby w ten sposób mu pomogli. Myślmy o nich, że oni są w potrzebie, że są samotni, mieszkają na Zaspie, wynajętym mieszkaniu, że potrzebują wszystkiego tak naprawdę na co dzień, żeby przeżyć. Są w dramatycznej sytuacji i kładę wam to na serce dzisiaj i chciałbym, żebyśmy to zrobili poważnie przed Bogiem, więc powstańmy i na ile potrafimy się wczuć w ich los, w ich sytuację. Gdyby do nas przyszli w nocy, przystawili nam karabin do głowy, powiedzieli, wynoś się już tutaj, albo zaraz giniesz, i byśmy musieli wszystko zostawić, nasze ciepłe łóżeczko, to wszystko, co tam mamy, nasze szafy z ubraniami, to wszystko zostawić i uciekać, gdzie pieprz rośnie. Jak byśmy się czuli i jak byśmy byli wdzięczni ludziom, którzy by chcieli nam podać rękę w takiej chwili. Pomódlmy się przed Bogiem stosownie do tego, co czujemy. I powierzmy życie i codzienny byt siostry Oli, brata Arkadiego i ich dzieci w Boże ręce. Panie Jezu, kłaniamy się przed Tobą dzisiaj, bądź naszym królem. Panie Jezu, poniżamy się przed Tobą, Panie, i pokornie Cię prosimy o to teraz, abyś pomógł nam, Twoim dzieciom, właściwie zareagować na los Oli i Arkadiego, Panie. Modlę się o to, Panie Jezu, abyś się zmiłował nad nimi, Panie, aby ich życie, Panie, nie było smutne, aby ich życie nie było ciągłym doświadczeniem. Gdy przeszli to doświadczenie, tę przykrość wypędzenia, gdy znaleźli się w takiej trudnej sytuacji, Panie, proszę Ciebie, Duchu Święty, porusz nasze serca, abyśmy się zachowali godnie w tej sytuacji, jako Twoje dzieci i im podali rękę, tak jak możemy, tak jak Ty byś chciał, żebyśmy zrobili. Proszę Ciebie, Panie, pomóż nam być zborem, który reaguje na ludzkie potrzeby, na ludzkie nieszczęścia w należyty sposób, Panie. Pobłogosław Arkadiego. Niech by potrafił tutaj i mógł zarobić te pieniądze potrzebne dla utrzymania rodziny. Prosimy Cię, błogosław Ola, z tymi obowiązkami, z małymi dziećmi w obcym kraju. Błogosław Panie. Prosimy Cię o Twoją łaskę dla nich, a dla nas o mądrość i odpowiedzialność w należytym zachowaniu tej sytuacji. Panie, niech będzie błogosławione Twoje imię, nasz Zbawiciel. Amen.
Bardzo dzięki. Niech Was Bóg błogosławi. Nie będziemy Was tutaj ciągnąć za język teraz. To...
Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. Boże, wciąż Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. On zesłał Syna naszego Zbawcę, Jezusa zesłał, wyzwolił mnie, więc wielbię pieśnią go, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje.
Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.
Amen.